Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary i witam naszego gościa, pana Bogdana Białka, współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, redaktora naczelnego miesięcznika Charaktery. No z mojego doświadczenia najbliżej, czyli odpowiedzialnego we wspólnocie już nieaktualne, ale odpowiedzialnego, czy też redaktora naczelnego kwartalnika Medytacja. Nie najbliżej. A dzisiaj spotkaliśmy się, żeby zatrzymać się i zastanowić nad tym, czego my jako chrześcijanie możemy nauczyć się z tradycji judaistycznej, żydowskiej, jak nam jest blisko, jak nam jest daleko, czy jest uprawnione czerpanie, znajdowanie inspiracji i do naszego życia duchowego, i do zrozumienia chrześcijaństwa, myślę w ogóle, szukając, rozważając tradycję żydowską. Bardzo serdecznie Cię, Bogdanie, witam. I zapraszam, a Państwa zapraszam do słuchania.
Ja mogę stać.
Jak wolisz?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za powitanie, za prezentację i za zaproszenie przede wszystkim. Ja nie mam w głowie gotowego wykładu. Mam w głowie swoje doświadczenie, swoje osobiste doświadczenie ze spotkania z judaizmem. Tym się chcę z Państwem podzielić. Kiedy zostałem tutaj zaproszony i zainteresowałem się tą inicjatywą, zajrzałem w internecie, na stronę, to wiem, że Państwo już się może w tym składzie, może w trochę innym składzie spotykali z osobami, które wykładały, bądź też mówiły o judaizmie, był pan Kichler, były inne osoby. Ja zresztą nie mam jakiegoś akademickiego zacięcia nie umiem wygłaszać wykładów, ale to, co chętnie robię, bardzo chętnie, to dzielę się swoim doświadczeniem. Chcę Wam opowiedzieć o tym, czym spotkanie się z Żydami i z judaizmem było i jest dla mnie. Tak jak ojciec Wojtek wspomniał, jestem chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jest to unikatowa instytucja w Polsce, w zasadzie jedyna, która zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, to jest bardzo ważne, międzyreligijnym dialogiem, a nie międzykulturowym, międzyetnicznym i tak dalej. Nie zajmujemy się też historią relacji polsko-żydowskich, jakkolwiek nie uda się oczywiście od tego tematu, mówiąc o dialogu międzyreligijnym, się wyabstrahować. Polska jest tym szczególnym krajem, gdzie kontekst historyczny i relacji między Polakami a Żydami kładzie się bardzo głębokim cieniem, odciska bardzo głębokie piętno na relacjach między religijnych. O tym będę mówił. Zresztą ten temat jakoś cały czas się będzie pojawiał. To nie jest tak, że będę mówił w pewnej części swojego wystąpienia, tylko co jakiś czas to się będzie pojawiało. Bądź w tym, co będę mówił, bądź też w tym, co zechcę Państwu pokazać. Z góry zaznaczam, że to, co Państwu pokażę, jest nielegalne. Czyli ja nie mam prawa tego pokazywać. Nie mam praw autorskich, ale mam z realizatorami cichą umowę, że czasami mogę w kameralnych warunkach pokazać, a jesteśmy w kameralnych warunkach, więc będziemy mogli to obejrzeć. Dlatego nie mogę, bo to są materiały z filmu, który jeszcze nie powstał po prostu. Film jest dopiero w fazie produkcji. Poza Polską Radą Chrześcijan i Żydów bardzo ważnym, bardzo istotnym momentem w moim doświadczeniu, wpisującym się w moje doświadczenie relacje z judaizmem jest to, że jestem założycielem i prezesem Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. To jest stowarzyszenie, które działa właściwie wyłącznie w Kielcach, chociaż ostatnio nie tylko. Powstało ono w 2005 roku i zajmuje się nie wyłącznie, właściwie coraz mniej tym, ale na początku wyłącznie upamiętnieniem wydarzenia ważnego w skali globalnej, mianowicie ostatniego w nowożytnych dziejach świata pogromu, czyli mordu bratobójczego dokonanego przez Polaków, przez chrześcijan na swoich żydowskich sąsiadach. I ten okrutny mord wydarzył się równo rok po zakończeniu wojny, rok po Shoah, po zagładzie. Zamordowani byli, zostały osoby, które cudem uratowały swoje życie z tego czasu które nazywamy zagładą, Shoah, Holokaust. Do dzisiaj nie znamy nazwiska jednej z ofiar, znamy tylko numer wytatuowany na przedramieniu, numer z Auschwitz. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć nazwiska tej osoby, dlatego że ona ma, do tego numeru jest dopisana literka B. Pod tym numerem jest zarejestrowany jakiś Polak, a B, nie zachowały się papiery. Prawdopodobnie, nie wiem, nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Piotr Cywiński, dyrektor muzeum w Auschwitz, czyni starania, żebyśmy zidentyfikowali tą osobę. I to są takie te dwa momenty, Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz to Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego. A to są te takie momenty, które jakby organizują moje doświadczenie, którym chcę się z Państwem podzielić. Ale zanim do tego przystąpię, to chcę Państwu zaproponować taki eksperyment mentalny. Chciałbym Państwu poprosić, żebyście się na moment skupili. Jeśli komuś to jest potrzebne, to proszę zamknąć oczy, zrobić głęboki oddech. I spróbujcie sobie wyobrazić, że we Wrocławiu nie ma ani jednego religijnego Żyda. Nie mówię osoby, która ma pochodzenie żydowskie, czy jak to się mówi, korzenie żydowskie. Ale nie ma religijnego Żyda. Nikt we Wrocławiu nie zapala w piątek wieczorem szabasowej świecy. Nikt w tym czasie, teraz jest czas Święta Chanuka. Wczoraj zapalaliśmy ósmą świecę. Nikt nie zapala tej świecy, nikt amidy nie odmawia, nikt nie mówi szma. Musicie sobie wyobrazić. Jakie ten obraz, ta wieść wywołuje u Państwa uczucia, myśli. O czym sobie myślicie? No to przychodzę do Państwa i mówię, a wiecie, Zrobiliśmy badania bardzo głębokie i rzetelne i wiemy na pewno, że we Wrocławiu nie ma ani jednego Żyda, ani Żydówki, którzy się modlą w języku hebrajskim.
Ostatnią świecę, ósmą, zapalaliśmy pod synagogą 4, a nie wczoraj. I są Żydzi starszego pokolenia i młodszego, którzy regularnie zapalają się.
Ja to wszystko wiem. Ja wiem, że tu jest synagoga, wiem, że tu jest gmina, ale ja proponuję, żebyście sobie wyobrazili, że nie ma. Dlatego mówię, wyobraźcie sobie, że nie ma. Nie. Wyobraźcie sobie, że nie ma. Ja wiem, że są. Jest wiele pięknych inicjatyw, jest synagoga pod Białym Bocianem, jest Bente Kachan, jest fundacja, wszystko to wiem, ale wyobraźmy sobie, że nie ma tego. Bójcie się Państwo skonfrontować z taką myślą, że nie ma. Nie ma we Wrocławiu nikogo, kto modli się w języku hebrajskim. Czy to jest trudne sobie wyobrazić? Jakie myśli temu obrazowi wyobraźni towarzyszą? Czy ktoś się zechce podzielić? Jedna osoba choć. Trudne. Nikt się nie chce podzielić. Ale ja będę bezlitosny. Czyli wyobraźcie, że w Polsce nie ma ani jednego Żyda. W Polsce nie ma. Który by się modlił w języku hebrajskim. W języku swoich ojców, dziadów, pradziadów. W Polsce nie ma ani jednego, nie ma ani jednej czynnej synagogi. Wszystkie synagogi wyglądają tak, jak synagogi w miasteczkach, na przykład na Mazowszu albo w województwie świętokrzyskim. Są albo zrujnowane, albo są tam w nich jakieś biblioteki, albo urzędy. Nie ma ani jednego. Dobrze. Może utracili wiarę, tak. Ale nie ma takich, którzy by się modlili. Może utracili. Nie wiemy, dlaczego ich nie ma. Nie wyjaśniam, ale nie ma. Może utracili wiarę. Tak. Mogli utracić wiarę. Mogli utracić wiarę, mogli wyjechać. No dobrze, to ja powiem dalej. To wyobraźcie sobie, że w całej Europie nie ma takiego Żyda. Powiem więcej, w całym świecie nie ma ani jednego modlącego się Żyda. Co to dla państwa, dla chrześcijan, dla Polaków znaczy?
Że bylibyśmy w jakiś sposób okaleczeni, że jakaś ważna część historii świata zostałaby jak na zawsze zamknięta, jak księga, przestałaby istnieć.
Bardzo ciekawa myśl. Jakaś księga została zamknięta. No, ktoś może, ojciec Wojciech? Nie? Ja Państwu powiem z serca. Ja zanim to Państwu zaproponowałem, kiedy to wymyśliłem to bardzo niedawno, to oczywiście sam na sobie zrobiłem ten eksperyment. Ja wtedy sobie pomyślałem, że rzecz straszną. Trochę się boję to mówić, sobie nawet obiecałem, że tego nie powiem, ale powiem. Ja gdybym wiedział, że na całym świecie nie ma ani jednego Żyda modlącego się w języku hebrajskim, to bym sobie pomyślał, że nie ma Boga. I że moja wiara jest na nic. Tak bym sobie pomyślał. Ja sobie wtedy też uświadomiłem, jak sobie tak pomyślałem i się przestraszyłem tej myśli, że Hitler, mordując Żydów, tak naprawdę chciał zabić Boga. Chciał zabić wiarę. Chciał zniszczyć świadków wiary. I to jest straszne, o mało mu się to nie udało. Bo nawet tych, których nie zdołał zamordować, wystawił na wielką próbę wiary w Boga i tak jak pani powiedziała, wielu Żydów wiarę utraciło. Zajrzałem dwa czy trzy dni temu na stronę Dominikańskiej Szkoły Wiary i tam pod zapowiedzią tego spotkania dzisiejszego ktoś napisał, zresztą nie wiem kto usunął, a szkoda, bardzo ciekawy komentarz, bo jak Państwo pamiętacie, tytuł tego spotkania, co wynika ze spotkania chrześcijaństwa czy chrześcijanina z judaizmem. A ktoś napisał, jak to co? To samo, co wynika ze spotkania wierzących w UFO z Denikenem. I mi się ten post strasznie spodobał. No bo co może wynikać ze spotkania wierzących w UFO z Denikenem? Radość. Radość. Ze spotkania chrześcijaństwa z judaizmem może wynikać tylko radość. Bardzo dobrze to rozumie i bardzo głęboko tego doświadcza papież Franciszek, który w ostatniej swojej adhortacji, pierwszej adhortacji, napisał kilka, jak wiecie Państwo, jest też współautorem takiej pięknej książki, którą stworzył razem z rabinem Skórką. I w tej adhortacji jest taki, są trzy punkty, 247 do 249, zatytułowane przez redaktorów Relacje z judaizmem. Pozwolą Państwo, że odczytam to. 247 pierwszy. Bardzo szczególne spojrzenie kierujemy na naród żydowski, którego przymierze z Bogiem nie zostało nigdy odwołane, ponieważ dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. To jest cytat z listu do Rzymian. Kościół, który dzieli z judaizmem ważną część Pism Świętych, uważa naród przymierza i jego wiarę za święty korzeń własnej tożsamości chrześcijańskiej. Jako chrześcijanie nie możemy uważać judaizmu za obcą religię, ani nie możemy zaliczać Żydów do tych, którzy są wezwani do porzucenia bożków, aby nawrócić się do prawdziwego Boga. Razem z nimi wierzymy w jednego Boga, działającego w historii i przyjmujemy z nimi wspólne słowo objawione. To jest fundamentalne. Bardzo lapidarnie Franciszek wyraża to, co wcześniej potwierdzał Benedykt XVI, a jeszcze przed nim Jan Paweł II, a jeszcze wcześniej znaleźliśmy to w deklaracji Nostra Aetate i w innych dokumentach kościelnych, którego przymierze z Bogiem nie zostało nigdy odwołane. Nie pamiętamy o tym. Następny punkt. Dialog i przyjaźń z synami Izraela stanowi część życia uczniów Jezusa. Serdeczne uczucie, jakie się pogłębiło, skłania nas szczerze i gorzko do odczuwania przykrości z powodu strasznych prześladowań, których byli i są przedmiotem. To się nie skończyło. To ciągle trwa. Szczególnie z powodu tych, w których uczestniczą lub uczestniczyli chrześcijanie. Tak pisze papież Franciszek. Ale on tego nie wymyślił, bo to już wcześniej wielokrotnie mówił Jan Paweł II, Benedykt XVI. I ostatni punkt. Bóg nadal działa w narodzie Starego Przymierza. Nadal działa. No jakby tego narodu nie było, jakby się nikt nie modlił, no to gdzie by on działał? No ale nikt Boga nie jest w stanie ograniczyć, stąd pomyślałem, żeby Boga nie było, gdyby ich nie było. Bóg nadal działa w narodzie Starego Przymierza i sprawia, że istnieją skarby mądrości wypływające z jego spotkania ze Słowem Bożym. Dlatego również Kościół się ubogaca, gdy przyjmuje wartości judaizmu. Chociaż niektóre przekonania chrześcijańskie są nie do przyjęcia przez judaizm, a Kościół nie może wyrzec się głoszenia Jezusa jako Pana i Mesjasza, istnieje bogata komplementarność pozwalająca nam czytać razem teksty Biblii hebrajskiej i pomagać sobie nawzajem w studiowaniu bogactwa słowa, jak również podzielać wiele przekonań etycznych i wspólną troskę o sprawiedliwość i rozwój ludów. No, to są bardzo mocne słowa. Ja w zasadzie, przeczytawszy to, nie mam już nic do powiedzenia. Co tu można dodać? Co tu można rozwijać? Co tu można dodać? Można tylko przypomnieć, że Jan Paweł II expressis verbis mówił. Antysemityzm jest grzechem przeciwko prawom boskim i ludzkim. Można przypomnieć inne zdania. Kto spotyka Jezusa, ten spotyka judaizm. Benedykt XVI, Franciszek I, Franciszek mówi, nie można być chrześcijaninem, będąc antysemitą. Nie można. Albo jest się jednym, albo jest się drugim. Chrześcijanin i antysemita to jest nie do pogodzenia. Oczywiście zaraz powstają pytania, a co to jest antysemityzm? Polacy bardzo lubią dyskutować na temat tego, co to jest antysemityzm. Ale nigdy nie dyskutują na temat tego, co to jest antypolonizm, bo wiedzą. Prawda? My Polacy wiemy, co to jest antypolonizm. Wiemy, kiedy ktoś nas dotyka, kiedy poniża nas, obraża nas, dotyka naszej godności. Więc pozwólmy Żydom, żeby oni wiedzą lepiej od nas, kiedy, co ich poniża i upokarza. Antysemityzm to antysemityzm, co tu dyskutować. Oczywiście ten antysemityzm wyraża się bardzo subtelnie. Trzeba być idiotą teraz, żeby powiedzieć, że jestem antysemitą. Jaki antysemita? Każdy antysemita zaczyna swoją wypowiedź od tego, że nie jest antysemitą. Ja nie jestem antysemitą, ale... No i tutaj zaczynają się schody. To jest to, co w świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki ładnie nazywał antysemityzm ludzi dobrych i łagodnych. Ludzie, którzy są dobrzy. Ja znam na przykład w Kielcach kilku księży, znakomitych księży, świetnych duchownych, bardzo dobrych ludzi. I oni są jawnymi antysemitami. Oni nadal wierzą, że Żydzi zamordowali Pana Jezusa. Jeden niedawno przed świętami idę ulicą, spotyka mnie taki starszy, bardzo starszy ksiądz, z którym tam kiedyś współpracowałem mocno. I on tak radośnie mnie wita i mówi, o Panie Bogusiu, ze świętami najserdeczniejsze życzenia, z serca odżydzić się trochę, odżydzić się. I on z serca mi życzył, naprawdę. Uważam, że błądzę. Muszę się trochę odżydzić. W 1981 roku w Kielcach doszło po raz pierwszy do publicznego upamiętnienia tej zbrodni z 1946 roku, 4 lipca. Potem stan wojenny, to z inicjatywy Solidarności. Została w katedrze odprawiona uroczysta msza święta. Potem 82 rok, stan wojenny, większość moich kolegów poszła do więzienia. Była wtedy w więzieniu w lipcu. Poszedłem do proboszcza parafii katedralnej i mówię, księże kanoniku, to kontynuujmy to, co zaczęliśmy rok temu. A bo w międzyczasie proboszcz zmienił. To był nie ten proboszcz, za którego czasów do tej ta msza była możliwa. A on do mnie mówi tak, panie Boguśu, niech się pan nie miesza w te sprawy. Te żydowskie sprawy, niech pan się nie miesza. I tak rozejrzał się, czy ktoś nas nie podsłuchuje i mówi, bo nie wiem, czy pan wie, ale Żydzi porywali dzieci. Ich krew na mace. 82 rok, proszę państwa. 82 rok. Trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Nie wymyślam tego. Kiedy wróciłem do domu, to żona była przekonana, że spotkałem ducha. Byłem podobno blady, jak ściana. Ale są subtelniejsze wyrazy. Na przykład jeden z takich moich znajomych, bardzo światły facet, leczy w porządku gość. Mówi do mnie kiedyś tak, bo on wiedział, że jestem w bliskich relacjach z doktorem Edelmanem. Mówi do mnie, Bogdan, a powiedz mi, dlaczego Edelman nie wyjechał do Izraela? Ja mówię, no a dlaczego miałby wyjeżdżać? Że to jest jego kraj. Aha, nie dokończyłem. Ja spytałem go, dlaczego miałby wyjeżdżać? A on do mnie mówi, no przecież chyba każdy chce żyć w swojej ojczyźnie. Coś okropnego. Co to znaczy? Polska jest ojczyzną Żydów. Jak długo można być gościem? Żydzi są tutaj od 1000 lat. Jak można być? Przez zasiedzenie. Prawo mówi, że 20 lat użytkujemy czyjś lokal, to lokal jest nasz. Po 1000 latach nie można być gościem. Można być gościem przez godzinę, dzień, dwa. Ale to myślenie, że Żydzi są ciągle gośćmi, jest antysemityzmem. Że są ciągle obcy. Nie są bardziej nasi niż niejedni ci, którzy uważają się za stuprocentowych Polaków. Nie wiadomo kiedy i skąd przywędrowali ich tutaj ich przodkowie. Czy ze stepów krymskich, czy z północy. No albo organizujemy nasze stowarzyszenie, jak się tam można wejść na stronę Stowarzyszenia Karskiego, organizujemy bardzo dużo różnych zdarzeń w Kielcach. Głównie edukacyjnych kiedyś, teraz już trochę mniej. No i rozmawiam z takim człowiekiem odpowiedzialnym za oświatę w administracji. Światły człowiek, bardzo dobry człowiek. I mówię, no wiesz, tu mamy jeszcze taki fajny program, uczy ludzi tego i tamtego, takiej prostej rzeczy, której nam wszystkim brakuje, decentracji. To jest takie pojęcie psychologiczne decentracji, czyli zdolność akceptacji tego, że różni ludzie na różne sprawy mają różne poglądy i mają prawo mieć różne poglądy. U nas to nie przechodzi. U nas można mieć tylko takie poglądy, jakie ja wyznaję. Ale już z innymi poglądami to już się... Poglądy, w ogóle wszyscy mają być tacy jak ja, tak? No i mówię, tego uczymy w tym programie. Ale dobrym materiałem do tego są właśnie, dobrym punktem wyjścia do tego są relacje polsko-żydowskie. Historia żydowska, polska, która ciągle jest jeszcze rozdzielna. Nie wiem, może kiedyś będzie wspólna. A on mówi, słuchaj, za dużo już o Żydach. Za dużo o Żydach. A ja mówię, a skąd ty znasz miarę, ile jest w sam raz? Ile to jest w sam raz o Żydach? Ile to jest? Jaka proporcja jest właściwa? Jakaś statystyka jest? Że na przykład, nie wiem, Żydów w tej chwili w Polsce podobno jest około 6 tysięcy oficjalnie, tam 6, 5 tysięcy się przyznaje. Przyznaje się. Następne słowo, pułapka. 20 tysięcy się szacuje. Tak? No to nie wiem, to w proporcji do Polaków. No to jest jak, no czyli to właściwie to tak, to taka norma jest, to wtedy tyle o Żydach, a wtedy, i to jest wtedy dobrze. Mówię o tym, opowiadam o tych, te dykteryjki, żeby pokazać Państwu, że to co zostało zawarte jakby podskórnie w tytule tego spotkania, jest bardzo istotnym doświadczeniem każdego z nas, kto siebie deklaruje jako chrześcijanin. Tylko że problem polega na tym, że my jesteśmy na ogół na to niewrażliwi, nie mamy słuchu tego, po prostu nie słyszymy. Nie słyszymy, nie widzimy pewnych rzeczy, po prostu nie słyszymy. Nie zauważamy. To jest jakby poza progiem naszego spostrzegania. Ja jeszcze wiele, wiele lat temu, jak pracowałem jako psychoterapeuta, to robiłem takie proste ćwiczenie. Prosiłem na jednej stronie kartki o wypisanie wartości, w które ludzie wierzą. Tak? No i ludzie tam wypisują tam wartości. I tu właściwie nie ma żadnej różnicy. Wszyscy piszą mniej więcej te same wartości. A potem prosiłem, żeby odwrócić kartkę, chwilę tam sobie czymś zająć innym umysł, nie wiem, tam puszczałem jakąś muzykę, czy coś opowiadałem, żeby zrobić przerwę. I potem prosiłem o wypisanie wartości, wedle których się żyje. Nie w które się wierzy, deklaruje, że one są ważne, tylko które naprawdę realizuje w życiu. No i zaczynały się bardzo trudne momenty dla niektórych. I tak trochę z nami jest wszystkimi, że co innego deklarujemy, a inaczej żyjemy. A w tych sprawach, sprawach relacji z judaizmem, co innego deklaruje nasz Kościół, co innego naucza najwyższy urząd nauczycielski, a co innego jest w rzeczywistości. Dlaczego to jest takie ważne, żeby jednak się z tym uporać? Bo to można powiedzieć, no ja mam jakąś obsesję, pewnie mam jakąś obsesję. Tak się moje życie ułożyło, że ta obsesja jakoś tam się narastała. Ale mimo to uważam, że to nie jest obsesja. Uważam, że to jest rzecz, nasz stosunek do judaizmu i do Żydów jest czymś bardzo istotnym dla nas jako osób wierzących. Dla nas jako Polaków, ale tu rozmawiamy o relacjach międzyreligijnych. Dla nas jako osób wierzących jest czymś bardzo istotnym. Dlatego, że na nieomalże na naszych oczach wydarzyła się rzecz niewyobrażalna i nieporównywalna z niczym. Zagłada Żydów. Niemal na naszych oczach, to nie jest istotne, że my wtedy nie żyliśmy. To nie jest w ogóle istotne. To nie ma żadnego znaczenia. Dokonała się rzecz niewyobrażalna. Wrócę do początku spotkania. Rzecz niewyobrażalna. Została zredefiniowane pojęcie człowieczeństwa. Zostało to nazwane inaczej niż cała nasza kultura, cywilizacja tworzyła. Czym jest człowiek? To zostało zredefiniowane. Powiedziałem, że to nie ma znaczenia, że myśmy wtedy nie żyli, dlatego że, tak jak mówił dr Edelman, ja w to głęboko wierzę, zagłada położyła się cieniem na całej ludzkości. Dotyka każdego, bez względu na to, czy o tym wie, czy nie wie. Po zagładzie już nic nie jest naprawdę takie samo. Wszystko stało się inne. Wszystkie pytania, właściwie wszystkie odpowiedzi zostały w jakiś sposób wzięte w cudzysłów. Pojawiły się pytania, na które do tej pory nie umiemy sobie odpowiedzieć. Na przykład o miejsce Boga w życiu, o miejsce Boga w historii, o to, jakimi ludźmi jesteśmy, co wynika z naszej wiary, na czym możemy się oprzeć, co nam może dać oparcie w czasie wielkiej próby. Okazuje się, że ani kultura, ani cywilizacja, technika, społeczeństwo, ani religia. Staliśmy wszyscy postawieni w obliczu, w konfrontacji wielkiej próby w tamtych czasach. Wystarczy poczytać różne pamiętniki, wspomnienia, relacje, dokumenty. Zobaczyć takie ekstremalne sytuacje, jak chociażby Agnieszka Holland pokazała w filmie W ciemności, prawda? Zmierzyć się z taką sytuacją, spróbować siebie postawić w jakiejkolwiek roli, w miejscu jakiejkolwiek postaci z tego filmu. Zadać sobie pytanie, a co ze mną? Co by było wtedy ze mną? Co ja bym wtedy zrobił, zrobiła? Jak ja bym wtedy sprawdził te wartości, które uważam, że są ważne, fundamentalne, istotne i za które w czasach, kiedy nic mi nie zagraża, oddałbym wszystko. Tak? Nic mi nie zagraża. Tak trochę jak z tym Bacon, tak? Który jak wstępował do partii, to go pytali, czy dla partii oddałby krowę, konie, coś tam. I on mówił, że wszystko by oddał, a jak go zapytali o owce, to powiedział, że nie. A dlaczego? Bo mam. No. Oddamy wszystko, czego nie mam. W księdze Izajasza jest bardzo, która teraz zresztą w czasie Adwentu codziennie czytamy. Jest taki wers, który przyozdabia wejście do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Uczynię was moimi świadkami. Wszyscy jesteśmy świadkami. Wszyscy jesteśmy świadkami. Jest takie pojęcie świadek ze słyszenia, więc jesteśmy świadkami ze słyszenia. Nie byliśmy świadkami. W rzeczywistości, w realnej sytuacji, ale jesteśmy świadkami przez pewien dług duchowy, moralny. A pozycja świadka jest szczególna. Świadek zawsze stoi pomiędzy sprawcą a ofiarą. I sam może zadecydować, w którą stronę się przechyli. Czy bardziej ku sprawcy, czy bardziej do ofiary. Czy będzie bardziej solidarny z ofiarą, czy będzie próbował jakoś neutralizować sytuację, co najczęściej wielu świadków tak robi. Prawda? Czyli jakby próbując sobie objaśnić sytuację, która jest jakaś trudna do przyjęcia z powodów emocjonalnych, intelektualnych, moralnych, jakichkolwiek innych, no to racjonalizuje ją. My już wiemy, psychologia już do tego doszła, że człowiek nie jest istotą racjonalną, tylko racjonalizującą. My ciągle racjonalizujemy, tak, czyli objaśniamy świat tak, żeby nam było dobrze. Wspomniałem, że oczywiście, że w jakimś sensie mogę powiedzieć, że Znaczy nie protestuję, jak ktoś mówi, że ja mam obsesję. Ale ja uważam, że nie mam obsesji, bo dla mnie to jest moja droga duchowa. Moja droga duchowa. To jest tak, tak się manifestuje moja wiara. To, w co wierzę. Moje chrześcijaństwo. Mój katolicyzm. I on został ukształtowany w szczególnych okolicznościach. On został ukształtowany w takich okolicznościach, jako kilkuletnie dziecko. Były trudne czasy. Lata 50. Rodzice szli do pracy. Zostawałem sam. Nawet klucza mi nie dawali do mieszkania. Musiałem coś ze sobą zrobić. I miałem taką sąsiadkę, piętro wyżej mieszkała. Ona rzadko wychodziła z domu, ponieważ miała nogi wykrzywione tak do środka stopami. A dlatego miała te nogi w ten sposób uformowane, bo poddawano ją najpierw w Auschwitz, potem w Ravensbrück eksperymentom medycznym. I ona siedziała tam, przygotowywała swojej rodzinie obiad, ubierała ziemniaki, warzywa, a ja siadałem na progu i słuchałem jej opowieści o Auschwitz i Ravensbrück. Miałem kilka lat, ja już wiedziałem wszystko, co tam się działo. I zaręczam Państwu, że nie słuchałem tego jako bajkę, tylko jako raport z dnia wczorajszego. W Białymstoku, gdzie się urodziłem, w dzielnicy, w której mieszkałem, mieszkało jeszcze trochę Żydów. Zajmowali 2 czy 3 kamienice na początku ulicy. I kiedyś, miałem wtedy 5 lat, szedłem z ojcem, trzymał mnie za rękę. Prowadziliśmy pewną panią, która była naszym gościem, przyjechała do nas z Łodzi. I mijamy tych Żydów, którzy wschodnim zwyczajem siedzieli na ławce, na ławeczkach przed domem. No i rozmawiali. Rozmawiali w swoim języku, widzisz. Na co ta dama mówi do mojego ojca? To Hitler nie zrobił u was porządku z Żydami, bo u nas w Łodzi to zrobił. Ja ten strach, który wtedy odczułem, do dzisiaj pamiętam. Ja wiedziałem, że ona mówi coś strasznego. Ojciec to wyczuł zresztą. Przytrzymał mnie za rękę. No i przyjechałem po studiach do Kielc. Byłem zdumiony, bo przyjechałem, już wiedziałem o tym, co się tam wydarzyło w 1946 roku. Ale tam nikt o tym nic nie wiedział. To znaczy nie do końca, niektórzy wiedzieli. Ale kiedy pytałem ich o to, albo próbowałem wciągnąć w jakąś dyskusję, to po pierwsze, albo uważali mnie za prowokatora, jakiegoś ubeckiego prowokatora. Albo za Żyda oczywiście. Ta msza w 1981 roku, o której wspomniałem, która zgromadziła masę ludzi, mogłaby być poruszająca i mogłaby być czymś pięknym, gdyby nie to, że zdecydowana większość tam zgromadzonych, łącznie z księdzem, który wygłaszał homilię, byli przekonani, że ten pogrom to jest takie straszne świństwo, które komuna zrobiła nam Polakom, żeby nas, Polaków, zohydzić, Polskę skompromitować i tak dalej. Nikt nie pomyślał o ofiarach. Nikt nie pomyślał o ofiarach. Potem, po paru latach, kiedy już można było mówić, pisać, coś robić z tym, to było co zastanawiające, że wielu ludzi, którzy wiedzieli coś o pogromie, to bardzo łatwo znajdowali szybkie wyjaśnienia, dlaczego do niego musiało dojść. Musiało dojść. no bo Żydów za dużo było, Żydokomuna, UB i tak dalej, ale nikt, mając nawet najbardziej sprytne, intelektualnie rozbudowane objaśnienia tego zdarzenia, osadzone w szerokim kontekście historyczno-społecznym, nie pomyślał o ofiarach. Mówię o tym dlatego, że to, czego nam, chrześcijanom, brakuje w relacji do Żydów i do judaizmu, a co bardzo mocno zostało wyrażone, jak się w to trzeci i czwarty raz człowiek wczyta, w adhortację Franciszka, to tam zwróćcie Państwo, tam jest bardzo głęboka empatia, współczucie. Współczucie. To coś, co jest w nauczaniu Franciszka zresztą we wszystkich sprawach na pierwszym miejscu. Współczucie, głębokie współodczuwanie. Współodczuwanie. To jest szalenie trudne, oczywiście, w sytuacji, kiedy my, Polacy, czy polscy chrześcijanie, mamy bardzo głęboko uzasadnione poczucie własnych cierpień, własnych krzywd. Prawda? Mamy bardzo głęboko uzasadnione. No. Ale po toż i mamy Ewangelię, która nam mówi, że współodczuwanie, współczucie, miłosierdzie jest dla chrześcijanina rzeczą pierwszą, bez względu na to, w jakiej jest sytuacji sam. Chcę Państwu puścić teraz tylko jeden film. To będzie relacja, opowiem tylko, bo tylko ten jeden puścimy, bo już za długo mówię. Jeden film, to jest relacja Miriam Guterman, która w Polsce nazywała się Maria Machtinger. Pochodzi z takiej dosyć zamożnej żydowskiej rodziny mieszkającej w Kielcach. Jej rodzice mieli ją i jeszcze jej brata, dwoje dzieci. Kiedy przyszli Niemcy, oni zajmowali mieszkanie w takiej dzielnicy, kamienicy w centrum Kielc, w której w zasadzie sami Żydzi mieszkali przed wojną. Kiedy przyszli Niemcy, wykwaterowali, jeszcze nie powstało getto, wykwaterowali wszystkich mieszkańców, zajęli tam na swoje potrzeby. To była atrakcyjnie położona kamienica. Jej ojciec doskonale wiedział, że to już jest bardzo niedobry czas dla Żydów i podjął decyzję, rozdzielił rodzinę. Dzieci, czyli ją i syna, wysłał do swoich polskich przyjaciół na wieś, a zresztą rodziny udał się do swojego majątku pod Kielcami. Cała ta rodzina oczywiście zginęła w zagładzie. Marysia się uratowała. Uratowała ją ta polska rodzina, która miała jakieś tam bardzo rozległe konekcje i tak ją przerzucano z jednego domu do drugiego. Za długo, żeby nie byli, nie zwracali uwagi na siebie, żeby wytworzyli też jakąś historię, prawda? Żeby kiedy pytano, skąd jesteście, to żeby ona nie mówiła z Kielc, tylko że tam, nie wiem, z Lipna na przykład, skądś. I zostawiali ślad. No, podczas zmiany takich kryjówek, nieomalże na oczach Marysi, chłopi zabili jej brata. I zatłukli kijami. Żydek szedł. Maria po wojnie wróciła do Kielc. Jej dom, jej mieszkanie, jej cały dom został oddany wszystkim organizacjom żydowskim, które wtedy się w Kielcach jakoś pojawiły, które organizowały życie ocaleńców, którzy napływali tam z różnych dziur, kryjówek, z Związku Sowieckiego napływali. Tam były różne organizacje, był tam rabinat kielecki, był kibuc i był Żydowski Komitet Wojewódzki. To były takie organizacje w każdym województwie. Był taki komitet polski, ogólnopolski. To była taka organizacja, która zajmowała się taką pierwszą pomocą. Ale jedną z takich rzeczy, którą oni robili, to zbierali relacje, jak to się stało, żeście się uratowali, tak, żeby trzeba było opisać ten czas wojny i w czym mogli, to pomagali. I ona pracowała w tym komitecie jako sekretarka. Ten komitet zresztą miał siedzibę w jej mieszkaniu dawno. No i 4 lipca 1946 roku rano ona idzie do pracy i widzi już zgromadzony tłum pod kamienicą. I w tym filmie ona opowie ten cały dzień, bo ona jest w tej chwili jedynym jeszcze żyjącym świadkiem. Pogromu. Od samego początku do końca. To jest króciutki film, parę minut. Jak to Państwo obejrzycie, to ja potem dołożę do tego puentę, bo ten film po coś pokazuje, w bardzo konkretnym celu. Tej puenty też mógłbym pokazać, a nie opowiadać, ale on już będzie bardzo długi, to bardzo lubię przeciągnąć.
Ten jej mieszkanie, mieszkała polska rodzina, a potem był nad jej mieszkaniem. Natomiast ten dozorca, ten woźny, pamiętał William z przywojny, bo on też dozorcą w tym domu przywojny, który ją lubił. I błędna. William ma 90 lat, nie chodzi już słaba. Wyobraźcie sobie Państwo, przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża do Kielc. Ja od wielu, wielu lat organizuję w Kielcach 4 lipca marsz pamięci i modlitwy. Wyruszamy spod domu, tam planty, tam od tej zbrodni i idziemy na cmentarz do Grobowia. Miriam przyjeżdża na uroczystość. Staje przed tym domem, przed tłumem Kielczem. Pada deszcz. A ona mówi, co ona mówi? Ona mówi, kocham Was. Kocham Kielce, kocham Polskę, ona mieszka od 60 lat w Izraelu. To się ona pięknie mówi po polsku. A dlaczego miałam jej nie mówić? Kocham Polskę, kocham Kielce, mówi. Nie mam do Was żadnego. Mam żal do tych, którzy krzywdzili mnie i moim bliskim. Ale nie do Was. Nie uratowała polska rodzina, ja mam tą miłość i wdzięczność w sercu. To mówi Miriam. To jest błędne. Chciałem tym zakończyć, ale chcę opowiedzieć wam jeszcze jedną historię. Ostatnio. Mam takiego przyjaciela w Izraelu, Jakow Kotliński. On jest prezesem Koła Kielczan w Izraelu. Żyje z różnych miast Polski, gromadzą się swoje ziomkostwa. Jest też taka organizacja izraelska. Współpracujemy ze sobą, jest bardzo zaangażowany. On urodził się jeszcze w Polsce, w Chorzowie. 2 lata, 3 lata rodzice wyjechali do Izraela. I on, tak jak jego rodzice, i on, tak jak bardzo, bardzo wielu Żydów, porzuciło wiarę. Porzuciło religię. Jak on mówi, był w synagodze 3 razy. Na swoje bar mitzwa i na bar mitzwa swoich synów. Zresztą jest taka ładna anegdota, pewien ksiądz żali się rabinowi, że w kościele myśli się dalej, co zrobić. A rabin się podrapał po brodzie i mówi, zrób to, co ja. Ja zrobiłem mi bar mitzwa, przestałem przychodzić. Bar mitzwa to jest taka uroczystość, jakby konfirmacja, 13 lat, bar mitzwa dla dziewczynek, bar mitzwa dla chłopców. W tym akcie, w takiej introdukcji w synagodze staje się pełnowartościowy, że tak powiem, członkiem społeczeństwa.
To między innymi polega na tym, że zostaje po raz pierwszy w życiu wezwany do czytania Tory. To Biblii, czytuje Tory. No i jako bardzo taki odśpiewuje właśnie, jako już ma piękny głos, się bardzo przypowywał do tego aktu. No, Baptista było dla jego rodziny, jego przyjaciół, wielkie wydarzenie, tak jak dla wielu Żydów w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, wydarzenie raczej towarzystwem społecznym. Postanowił pięknie zaśpiewać. Pięknie zaśpiewał, wszyscy byli szczęśliwi.
Ja zorganizowałem parę lat temu tak zwany szabaton w Kielcach. To jest taka szczególny rodzaj przeżywania szabatu. Zjeżdżają się Żydzi, są razem, spędzają dużo czasu, studiują Torę, bawią się, modlą się razem i tak dalej. Zrobiłem szabaton w synagodze, w której w tamtym czasie było archiwum. Dyrekcja była dla mnie bardzo łaskawa. Wpuścili mnie do środka. Ja w tej wielkiej sali, którą zamieniono na magazyn starodruków, zaaranżowałem synagogę. Tam jakimś szarym papierem te wszystkie stojaki pozasłaniałem. Zrobiłem Aron HaKodesh, tam gdzie są zwoje Tory. Bima, to był stół kreślarski i tak dalej. Przyjechał naczelny rabin Polski, przyjechało sporo Żydów z Polski, z zagranicy. Przyszli Kielczanie, nawet babiniec zrobiliśmy taką taśmą, oddzieliliśmy tam tą część. No, było pięknie. Sobotnie nabożeństwo poranne jest, ci z Państwa, którzy byli w synagodze, no, dosyć nudne, co tam dużo mówić. Znaczy trwa długo, no bywa nudne, no to nie chcę mówić, że jest nudne, może być nudne. Czyli nic się nie dzieje, prawda? Oczywiście dzieje się wszystko, bo dzieje się w sferze duchowej, tak? Ale dla kogoś, kto jest jakby z zewnątrz, no to nic się nie dzieje. No i Jakow, który przyjechał, poszedł, no czuł się w obowiązku. Ja nie poszedłem, pokręciłem się trochę i poszedłem sobie gdzieś tam. A Jakow został. Po południu spotykamy się, Jakow jest wstrząśnięty, a Jakow jest z wykształcenia inżynierem, taki ścisły umysł, nie dość, że niewierzący, a jego żona na dodatek, on zresztą jako zamożny człowiek wspomaga organizację, w której działa jego żona, a jest to organizacja, która wyjmuje Żydów żyjących w tych ortodoksyjnych społecznościach, że tak powiem, i pomaga im się adoptować do świeckiej społeczności. Ona ma Batia ma taki, mało powiedzieć, niechętny stosunek do religii, do każdej religii, nie tylko do żydowskiej religii, do każdej religii. I ten Jakow, który ma taki ścisły umysł. Jakow jest wstrząśnięty. Mówi, słuchaj, siedzę na tym nabożeństwie, mnie to wszystko nie obchodzi, nie dotyka. Więc żeby zająć czymś umysł, zacząłem sobie przypominać całą swoją kielecką rodzinę, przywoływać w pamięci. Dziadków, pradziadków, kuzynów, kuzynki i tak dalej. Żydzi, jak wiecie Państwo, bardzo pieczołowicie odtwarzają historię rodziny. Zawsze są zdziwieni, że Polacy nie bardzo wiedzą, co robił ich dziadek albo pradziadek. Są bardzo zdziwieni, że się Polacy tym nie interesują. Dla nich genealogia ma wielkie znaczenie. Ciągłość, przekaz, pokoleń. To jest bardzo mądre, bo to daje takie poczucie umiejscowienia właściwe, tak, że jest się tylko jednym małym ogniwkiem w ciągu pokoleń. Nie żyje się dla siebie. Nie wzięło się znikąd i się nie znika, tylko jest się w tym ciągu. I on sobie przypomina tą samą rodzinę. I mówi, słuchaj, i w pewnym momencie czuję, że oni tu są. On, który jest pozbawiony wszelkich, że tak powiem, zdolności metafizycznych. Czuję ich obecność. I w tym momencie rabin wzywa mnie do Bimy, do czytania Tory i pokazuje ten sam fragment, który śpiewałem na bar mitzwa.
Zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę na kawę, żebyśmy też ochłonęli po tym, co tutaj usłyszeliśmy i od 18:30 będzie możliwość zadawania pytań naszemu prelegentowi.